dobre książki.
Przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dzień dobry, witam serdecznie w studiu Anna Wołcysz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tłumaczka bestsellerowej powieści zatytułowanej Masło Asako Yuzuki, która ukazała się w pani tłumaczeniu właśnie nakładem wydawnictwa literackiego. Książka, która jest światowym bestsellerem, uznana za książkę roku 2024, trafiła na listę nominowanych do The British Book Awards 2025. Skąd ten fenomen tej powieści?
No to jest dobre pytanie, na które chyba wszyscy, łącznie z autorką, tak naprawdę zadają sobie pytanie, ale które myślę, że wszystkich nas bardzo cieszy, mnie jako tłumaczkę, wydawnictwo, no i właśnie autorkę. Jeżeli miałabym się pokusić o jakiś strzał, to powiedziałabym, że po prostu trafiła na dobry moment i wniosła też coś nowego do i literatury japońskiej, którą mamy dostępną w tłumaczeniu, i do gatunku, jakim jest kryminał, bo to jest historia kryminalna, ale zupełnie chyba rzadko spotykanymi w tym gatunku elementami.
To może tak w dwóch zdaniach streścimy. To jest historia inspirowana prawdziwą historią oszustki i utalentowanej kucharki domowej, która została skazana za otrucie trzech kochanków.
Zgadza się. Tutaj rzeczywiście inspiracja stanowiła prawdziwa historia. Natomiast Asako Yuzuki, autorka, zawsze podkreślała, że bardziej niż faktyczne wydarzenia, które miały miejsce w Japonii, dla niej takim szokiem i inspiracją już konkretną do napisania książki był oddźwięk, z jakim ta sprawa spotkała się w japońskich mediach, jak na tę morderczynię zareagowało społeczeństwo. Bo tutaj jest właśnie taki haczyk, że to była kobieta o bardzo przeciętnej urodzie, taka, która nie wzbudza jakiegoś zachwytu, a mimo to potrafiła sobie owinąć wokół palca właśnie tych kilku czy kilkunastu nawet mężczyzn. I ona została...
A z którego roku ta prawdziwa historia?
To były sprawy, które się toczyły na początku lat 2000. I ona dopiero w 2019, jeśli dobrze pamiętam, została skazana na karę śmierci i czeka na wykonanie tej kary. Natomiast to rzeczywiście była sprawa, która się toczyła. A książka oryginalnie została napisana w 2017 roku.
Ale pewnie za sprawą tych tłumaczeń głównie na język angielski właśnie stała się takim bestsellerem. Pani tłumaczy właśnie takie młode autorki, bo stosunkowo autorka młoda, bardzo w Japonii już popularna też i nagradzana najbardziej prestiżową japońską nagrodą. I to jak czytamy głównie właśnie historię kobiet, bo tak naprawdę to tytułowe Masło i możemy też powiedzieć, że oprócz tej intrygi kryminalnej opartej na prawdziwej historii, oczywiście gotowanie i kuchnia i to tytułowe masło odgrywają rolę w książce, ale tak naprawdę myślę, że jest tu coś zdecydowanie więcej, bo to historia po prostu o relacjach, nie tylko o przyjaźni, ale rodzinie też współczesnej Japonii.
Zdecydowanie tak. Tutaj wątek kulinarny, który jakby od razu się narzuca, kiedy widzimy tytuł Masło, jest bardzo rozbudowany, więc kto z Państwa słuchających lubi książki, w których można rzeczywiście poczuć, jak ślinka nam cieknie, to masło będzie idealne. Ale rzeczywiście tym takim drugim czy trzecim nawet dnem tej książki są rzeczywiście relacje przyjacielskie, związki, relacje w pracy, więc właściwie wszystkie problemy społeczeństwa, tutaj oczywiście społeczeństwa japońskiego, ale myślę, że takie, które są bardzo bliskie też nam w Polsce i z którymi no, na co dzień musimy się borykać na różnych poziomach.
Ale myślę, że tak naprawdę niewiele wiemy o Japonii, jeśli chodzi o taką właśnie obyczajowość japońską. Oczywiście dużo mówi się o feminizmie, czy raczej jego braku w Japonii. Tutaj też bardzo wiele na ten temat jest i to też te spojrzenia takie dosyć kontrowersyjne, prawda? Jak chodzi o skazaną, ale nie tylko, bo mamy tutaj historię przecież różnych kobiet, gdzie odgrywają one zdecydowanie podrzędne jedną rolę.
Masło Asako Yuzuki to jest właśnie doskonała książka dla każdego, kto chciałby się trochę więcej dowiedzieć o tym, jak to społeczeństwo japońskie funkcjonuje, jakie tam są bolączki. Główną bohaterką jest 30-paroletnia dziennikarka. Młoda kobieta, która pracuje w takim środowisku mocno męskim. Jest tak naprawdę rodzynkiem w swojej redakcji, więc boryka się z tym, żeby jakoś przebić ten szklany sufit. I to jest bardzo trudne. Możemy podpatrzeć trochę, jak wygląda w ogóle etos pracy. I nie tylko w redakcji, ale też w różnych innych miejscach pracy, w których jej bliscy, przyjaciółka, mąż tej przyjaciółki, jej dalsi znajomi, jej rodzina, jak oni pracują, jak późno wracają z pracy.
Ale to też jest ciekawe, że głównie przedstawiony jest, jeszcze bym chciała do tej bohaterki właśnie wrócić, która jest dziennikarką, ale głównie jest to właśnie świat medialny, świat korporacji, świat filmu, jakichś takich dużych firm sprzedażowych, takie środowisko biznesu, prawda? Ale też tam pojawia się ojciec bohaterki, jest profesorem literatury angielskiej na uniwersytecie. Także taki dosyć duży przekrój, ale jednak jest to środowisko inteligenckie.
Tak, zdecydowanie tak.
Czy inteligencko-biznesowe, powiedzmy.
No, Rika rzeczywiście pracuje w takiej wielkiej firmie wydawniczej, która jej redakcja to jest redakcja takiego, no powiedzmy sobie otwarcie, tygodnika szmatławca trochę, brukowca. Który rzeczywiście ma za zadanie donosić o takich najbardziej szokujących i też takich najbardziej wzbudzających w czytelnikach emocje tematach, jak zdrady, właśnie jakieś afery, więc ona jest jako kobieta i jako jedna z niższych starszych pracowniczek, nie jest dopuszczona do tego, żeby pisać. Ona tylko zbiera materiał, który dostarcza dla swoich kolegów. No i oni piszą potem artykuły, które są publikowane. Ale ta wielka firma ma też dział literacki, w którym pracuje jej chłopak. Ma też pewnie bardziej i kobiece pisma, do których często właśnie kobiety zostają przeniesione, w cudzysłowie zdegradowane. Więc to jest tego typu organizacja.
To w ogóle jest niezwykłe właśnie, że takie coś, czy nie wiem, czy tak naprawdę jest, że rzeczywiście istnieje taka instytucja reportera i redaktora, czyli reporter to jest ktoś, kto zbiera materiały, a redaktor pisze pod swoim nazwiskiem na podstawie, jak tutaj mówi Rika, półproduktu, który dostarcza.
Tak, myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Podejrzewam, że nie we wszystkich redakcjach, ale z tego, co gdzieś tam podczytałam i co udało mi się zbadać, też szukając właśnie odpowiedników do tych słów, musiałam nawet podpytywać znajomych pracujących w różnych redakcjach, czy to ma sens, tak jak zostało to nazwane. Powiedzieli, że tak. Więc myślę, że nie jest to wymysł autorki, tylko rzeczywiście są redakcje, które w ten sposób działają.
No a te wszystkie inne też firmy, o których zaczęła pani mówić, w bardzo podobny sposób pracuje się tam od rana do późnego wieczora właściwie. Rzeczywiście też ciekawe są te dylematy tych kobiet pracujących, które nie mogą zdecydować się na przykład na urodzenie dziecka czy na urlop wychowawczy, bo to już wiąże się z tym, że właśnie nie mogą pracować jako redaktorki czy nawet reporterki, tylko muszą jak jedna z bohaterek być przeniesione do działu sprzedaży, tak? Po urlopie wychowawczym.
Zdecydowanie tak. I tutaj nawet mam taką jedną śmieszną historię, ponieważ jest taki fragment, w którym Rika odwiedza na kolację swoich bliskich przyjaciół, przyjaciółkę Reiko i jej męża, który pracuje z kolei w fabryce produkującej słodycze. No i ona po tej kolacji, która kończy się, no zakładamy 23, może 24, mówi, że wraca do biura. I moi znajomi, którzy czytali Masło po polsku, od razu do mnie wrócili i mówią, czy ty się tu przypadkiem nie pomyliłaś? Czy ona nie powiedziała, że idzie do domu? Ja mówię, nie, bo idzie do biura, ma jeszcze pracę do dokończenia. I to jest normalne w Japonii też. W taki sposób się pracuje. Oczywiście nie każdy i nie wszędzie, ale jednak jest to jakiś standard, który nie budzi aż takiego zaskoczenia, jak pewnie budziłoby to u nas, gdyby ktoś po godzinach, po kolacji u znajomych jeszcze, już prawie przy zmianie daty na kolejnej wracał do pracy, żeby coś tam dokończyć.
To bardzo ciekawe, o czym pani mówi. Jest pani absolwentką filologii japońskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, współzałożycielką wydawnictwa Tajfuny. Kieruje pani również pracami redakcji Tajfunów, a jak czytamy w przekładach, interesuje się pani też przede wszystkim współczesną literaturą japońską i odkrywaniem nowych głosów. I ciekawa jestem właśnie, jak się trafia na takie książki, jak pani te autorki, tych autorów znajduje.
Trzeba bardzo dużo czytać, więc to jest to, czym głównie się zajmuję. Czytać. Co jakiś czas trafia się rzeczywiście na jakąś perełkę. Bardzo duża praca jest też agentów, agentek literackich, którzy już coś tam wybierają i swoje propozycje przesyłają wydawnictwom. Akurat jeżeli chodzi o masło, to tutaj też ta ścieżka była zupełnie inna, bo tutaj wydawnictwo literackie odkryło i zwróciło się do mnie z pytaniem, czy chciałabym przełożyć tę historię. Książkę, którą kojarzyłam, bo to była, tak jak mówiłyśmy, bardzo popularna książka w Japonii. Chyba przed przekładem polskim i angielskim również był przekład niemiecki, jeśli dobrze pamiętam.
Ale często tak jest, tak, że najpierw są te niemieckie przykłady.
Albo francuskie.
Francuskie,
tak,
właśnie.
Książek azjatyckich bardzo dużo jest po francusku, ale ja jej wcześniej nie czytałam, więc kiedy ta propozycja do mnie dotarła, od razu tego samego wieczoru przeczytałam dwa pierwsze rozdziały i już byłam jakby chwycona i stwierdziłam, że tak, bardzo chętnie. I tak się ta praca nad masłem rozpoczęła.
Ale ciekawe, że też nie przeczytała pani całej książki, tak, przed rozpoczęciem tłumaczenia, tylko wraz z czytelnikami odkrywała pani.
Tak, to była nowość dla mnie, bo rzeczywiście przez to, że ja też pracuję w wydawnictwie, jakby główną częścią mojej pracy jest wynajdywanie tekstów do tłumaczenia i siłą rzeczy część z nich trafia potem do mnie, to ja już je mam przeczytane i pracuję nad tekstem, który znam, który wiem, że mi się spodobał. Tutaj trochę też przez to, że to jest jednak gruba książka, nie da się ukryć, więc stwierdziłam, że czytanie całości no, może być też trochę ryzykowne, bo trzeba było jednak wprowadzić pewną dyscyplinę pracy, żeby zdążyć ze wszystkim i mieć pewność, że to się uda. To rzeczywiście nie czytałam jej, ale z tego co wiem od znajomych tłumaczy i tłumaczek, to wielu tłumaczy nie lubi czytać właśnie po to, żeby nie psuć sobie też tej zabawy i tego, żeby odkrywać również tak jako czytelnik czy czytelniczka to, co się wydarzy na koniec.
Jeśli jeszcze przy tej stronie kulinarnej pozostaniemy przez moment, to bardzo ciekawe jest też, jeśli chodzi o pani pracę tłumaczki, że te przypisy pochodzą od pani wyjaśniające, czym są dane potrawy, no bo szczerze mówiąc, my w Polsce mamy bardzo ograniczoną wiedzę tak naprawdę o kuchni japońskiej, prawda? To, co możemy w restauracjach japońskich w Polsce dostać, to jednak jest chyba tylko, jak przynajmniej z tej książki mogłam się zorientować, niewielka część tego, co podaje się, co gotuje się w Japonii.
Tak, w ostatnich latach zdecydowanie tej kuchni japońskiej jest coraz więcej, szczególnie jeśli myślimy o dużych miastach. To tutaj
Warszawa, Kraków w mniejszym stopniu prawda? Ale no trochę
bywa. Można
jest.
Już pójść do miasta i zjeść ramen, czyli ten zupę z makaronem. Można kupić gdzieś w jakiejś knajpce onigiri, czyli ten taki trójkącik z ryżu, który jest tak zwaną japońską kanapką. W marketach często są już różne rodzaje makaronu japońskiego, są różne wodorosty, więc jest to coś, co staje się nam coraz bliższe, ale rzeczywiście...
No ale na przykład jeśli chodzi o całą rozbudowaną stronę poświęconą słodyczom japońskim, to wydaje mi się, że wciąż tego nie mamy, przynajmniej w takim wymiarze.
Rzeczywiście jak tu. Słodyczy jest dużo mniej. No, wyszłam z założenia, że rzeczywiście, jeżeli ktoś nie wie, ma możliwość dowiedzieć się, co to właściwie jest. Chciałam, żeby zostały te nazwy w oryginale, czyli po japońsku, i dodać do nich przypis raczej niż tłumaczyć. Właśnie z kolei z drugiej strony, że jeżeli ktoś już ma okazję spróbować kuchni japońskiej, żeby wiedział, co zamówić, żeby zjeść tak jak bohaterowie. I stąd tutaj to ten pomysł, żeby zostawić nazwy, ale jednak dodać te dodatkowe przypisy, które wyjaśnią. I z tego, co dostaję czasami jakieś sygnały od czytelników i czytelniczek, to zostało to bardzo dobrze przyjęte. Więc wiele osób pisało, że fajnie, że są, że mogą się dowiedzieć czegoś o kuchni japońskiej.
A jeśli chodzi o to właśnie tytułowe masło, bo głównie kojarzy nam się to z kuchnią francuską. Mówi się nawet, że trzy tajemnice kuchni francuskiej to jest masło, masło, masło. A czy masło właśnie w japońskiej kuchni jest popularne? Bo tutaj o tym maśle też w różnych aspektach czytamy. I nawet to, że nagle tego masła zaczyna brakować, to też zastanawiałam się, czy to jest już taka warstwa fabularna książki, czy rzeczywiście tak było, że trzeba kupować jakieś bardzo drogie masło w jakichś ekskluzywnych delikatesach w Tokio, przynajmniej pochodzące z zagranicy.
Tutaj ten fakt, że książka zaczyna się w takim okresie, kiedy niedobór mleka krajowego spowodował, że tego krajowego masła było niewiele w sklepach, to jest fakt. Tak rzeczywiście w tym czasie było. Zresztą nie mogłam wyjść z podziwu, że kiedy polska wersja masła wchodziła do księgarni w listopadzie, to u nas również w gazetach wielkie nagłówki, że masło drożeje, i na początku nawet myślałam, że to może jakaś forma promocji wydawnictwa i taki jakiś specjalny pomysł na to, jak wypromować, bo był to duży zbieg okoliczności.
A rzeczywiście duża dyskusja była.
Tak, to akurat w listopad i nawet znajomi podsyłali mi, zobacz, tutaj piszą znowu o maśle, ale to nie o tym maśle. Więc masło w Japonii teraz jest wszędzie, jest do kupienia, ponieważ Japończycy też zmieniają swoje tradycje kulinarne. W tradycyjnej kuchni japońskiej masło oczywiście nie jest używane, ale współcześni Japończycy na śniadanie w pośpiechu, tak jak i my, jedzą tosty z masłem. Najczęściej to jest masło jeszcze w takim, jakby trochę jak klej, w takim bardzo podłużnym kosteczce, którą wystarczy sobie posmarować kawałek chleba i na to jeszcze dodają dżemu. To jest coś, co można zjeść szybko i jest to po prostu już współczesny, globalny świat. Więc ono zaczęło wchodzić do kuchni japońskiej, ale to jest rzeczywiście taki, to masło w książce ma bardzo wiele znaczeń i odkrywanie pewnie wszystkich to jest jedna z przyjemności też lektury tej książki, bo to jest coś takiego, co przyszło z zewnątrz, co jest trochę lepsze od tego, co mamy my. To jest coś, co jest niedostępne. To jest właśnie to, że im więcej go damy, tym potrawa będzie smaczniejsza. I dużym też tematem książki jest właśnie znalezienie tego umiaru. Ile tego masła dodać, żeby potrawa była idealna.
Masło też, jak czytamy w posłowie, jest takim elementem, które tę opowieść posuwa naprzód, ale też spaja, scala. Tak, to jest jakiś taki element też struktury. Nie tylko struktury jako materii, ale też materii właśnie literackiej.
Na pewno tak, bo ono pojawia się na przeróżnych etapach i w przeróżnych kontekstach. Tutaj jest czymś, co bohaterka, która nigdy wcześniej nie gotowała i nawet nie przychodziło jej do głowy, że to jest coś, czym mogłaby się zajmować. Nie miała na to czasu, nie miała na to przestrzeni i nagle zaczęła w swojej lodówce zawsze jakąś kostkę masła trzymać i zaczęła dostrzegać, że w sumie dodanie czegoś bardzo niewielkiego potrafi zmienić smak potrawy i komfort jej życia i też przewartościować pewne aspekty jej dotychczasowego bytowania. Masło jako składnik właśnie tych różnych słodyczy, ciast. Masło jako coś z kuchni francuskiej, która dotarła do Japonii i jest właśnie takim wyznacznikiem luksusu i jakiejś rozrzutności. I też pewnie masło jako być może jakiś taki symbol rodziny, która też w tej książce jest bardzo istotnym elementem, bo tam wśród tych wszystkich rodzin, które się pojawiają, rzeczywiście nie ma chyba takiej jednej, jedynej, tradycyjnej rodziny, która byłaby pełna i składałaby się z rodziców i dzieci, tylko każdy jednak czegoś szuka, niektórzy znajdują, inni nie, ale rzeczywiście tych różnych aspektów, które się tutaj pojawiają, jest mnóstwo.
Aspektów jest mnóstwo. Powiedziałyśmy o tych relacjach rodzinnych, o przyjaźni, o miłości, ale to też myślę, że jest książka o kobietach i o właśnie takich bardzo różnych, skomplikowanych relacjach kobiecych, bo jak tutaj zaraz czytamy na samym początku właściwie książki, że Rika miała nadzieję, że jeśli uda się jej przeprowadzić wywiad z Manako Kaji, nie tylko dotrze do prawdy, którą skrywa ta dziwna sprawa, lecz także stawi czoło własnym problemom. I właściwie wokół rzeczywiście Riki, tak naprawdę Rika sama siebie odkrywa i relacje z poszczególnymi bohaterkami i bohaterami, ale też niezwykle ważna jest ta relacja jej i jej przyjaciółki Reiko.
Tak, zdecydowanie tak. Asako Yuzuki jest w ogóle taką pisarką, która bardzo lubi i bardzo celnie opisuje takie relacje między kobietami, które są z jednej strony przyjaźnią, z drugiej strony są też jakimś takim przywiązaniem, często rywalizacją. Taka rzeczywiście niezwykłe więzi, które potrafią się stworzyć między dwiema, czasem większą grupą kobiet, które poznają się w różnych okolicznościach, bo to czasami są przyjaźnie od dziecka, albo trochę starszego dziecka, tak jak Reiko i Rika, które poznały się na studiach, a czasem to są takie właśnie zupełnie przypadkowe znajomości, jak dziennikarka Rika i przesiadująca w areszcie skazana, podejrzana Manako Kaji, z którą Rika bardzo chciałaby przeprowadzić wywiad, i te dwie kobiety rozpoczynają taką przedziwną grę, relacje, trochę manipulują sobą nawzajem. To jest niezwykle ciekawe i to była chyba jedna z takich najprzyjemniejszych aspektów dla mnie też w tłumaczeniu. Właśnie oddawanie tych rozmów, które one co jakiś czas ze sobą toczą i takie zastanawianie się, która w tym momencie ma nad którą przewagę. To było bardzo ciekawe, bardzo przyjemne do rozgryzania i mam nadzieję, że czytelnicy też tutaj znajdą właśnie frajdę w czytaniu o tym, jak te dwie kobiety nawzajem sobą pogrywają.
Takie bardzo różne kobiety, nie tylko różni jest stosunek właśnie do feminizmu, ale też to, że Rika nigdy wcześniej nie gotowała, jadła jakieś tam tylko półprodukty, które ewentualnie tam przyrządzała u siebie w domu, czy w ogóle wręcz gotowe jedzenie. A ta uwięziona, która jest wspaniałą kucharką, która też prowadzi bloga poświęconego kuchni, który Rika studiuje, ale możemy też powiedzieć, że właśnie ta ich rozmowa, czy dotarcie do tej osądzonej, oskarżonej aresztantki, więźniarki jest taki, że ona wydaje Rice takie polecenia, prawda, że w jej imieniu ma próbować różnych rzeczy, no i tutaj pokazuje to, jak Rika rozkoszuje się tym, jak się zmienia, prawda? Bo to też jest jakieś takie dojrzewanie bohaterki poprzez właśnie te różne dziwne, no tutaj oczywiście nie możemy wchodzić w szczegóły, tak, z czym to się wiąże i z jakimi sytuacjami się to wiąże.
Nie zdradzajmy rzeczywiście, ale tak, każde spotkanie to jest kolejne wyzwanie, które Manako Kaji rzuca Rice i które Rika podejmuje. I rzeczywiście Manako ma takie bardzo specyficzne podejście do tego, jak powinno się żyć, jak powinna zachowywać się kobieta.
Takie tradycyjne być, bardzo, powiedzmy, bardzo tradycyjne, japońsko-tradycyjne, czy nawet polsko też kiedyś tam,
pewnie,
prawda?
Pewnie bardziej, chociaż nadal takie dosyć zwichrowane i to jest też bardzo ciekawe zastanawianie się, czy ona faktycznie w to wierzy, czy to jest jednak jakaś fasada, którą przyjmuje, żeby jednak do końca i umiejętnie grać tę rolę takiej zimnej morderczyni o bardzo obfitych kształtach i zakochanej w dobrej kuchni i takim folgowaniu sobie. Czy ona tak faktycznie myśli? I rzeczywiście Rika, kiedy słucha tych wywodów, które są czasami zastanawiające, czasami szokujące, czasami takie wybijające zupełnie z równowagi, zaczyna właśnie kwestionować też swoje, zupełnie inne, ale w sumie też bardzo takie ascetyczne podejście do życia, w którym jest tylko praca, 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 chłopak, dlatego że wypada i też faktycznie się zmienia i przewartościowuje różne sprawy w swoim życiu. No to jest rzeczywiście takie starcie, które jest bardzo inspirujące i pozwala też, myślę, czytelnikom, czytelniczkom. Zachęcałabym też mężczyzn, którzy być może tak pomyślą, masło, książka dla kobiet, o gotowaniu, o babach, co ja tam będę czytał, ale zdecydowanie warto, żeby też panowie sięgnęli po tę książkę i posłuchali, jak
oj, na pewno,
jak dwie kobiety
na pewno
się sprzeczają o to, jak żyć, jak gotować.
Ale też ciekawe portrety mężczyzn znajdziemy w tej książce i takie wcale nieoczywiste, prawda?
Bo, tak, to jest też prawda.
Mężczyźni po przejściach, a w ogóle niesamowita też ta cała sfera tych bogatych mężczyzn, prawda? Starszych, którzy spotykają się, tutaj mówi się o drugich żonach, że mają drugie żony, które są o połowę, ale albo jeszcze bardziej młodsze, albo spotykają się z jakimiś luksusowymi prostytutkami, jedzą kolacje w jakichś wytwornych francuskich restauracjach, prawda? I taką rolę też odgrywała ta Manako Kadzi, oskarżona o te morderstwa, które też do końca nie wiemy, czy ona zamordowała, czy nie zamordowała. Rika się też nad tym zastanawia. No tutaj też tego oczywiście państwu nie zdradzimy, ale nic w tej książce nie jest oczywiste.
Tak, i fajnie, że wspominamy o tych facetach, bo oni rzeczywiście też w tej książce są i to są też bardzo fajne postacie, które
bardzo
nie są
w różnym
stępowe
wieku,
tak. Są i młodsi koledzy z pracy, którzy mają nietypowe podejście, też zupełnie inne do spraw. Też widać tam jakąś zmianę względem tego, jak starsze pokolenia podejmowało różne decyzje i starsi. I rzeczywiście mówiło się bardzo wiele o tym w Japonii, że to jak starsze pokolenia funkcjonowały, czyli mężczyźni poświęcali się całkowicie pracy, siedzieli właściwie 24 godziny na dobę głową w pracy, kiedy przechodzili na emeryturę i wracali do domów, w których mieszkały żony i żony miały swoje królestwo, to bardzo wiele małżeństw na tym etapie właśnie się rozpadało, bo okazywało się, że to są zupełnie dwie obce sobie osoby i dlatego tak wiele tych starszych, bogatych mężczyzn, biznesmenów potrzebowało tej drugiej żony.
O, to ich, ciekawe.
Tak, bo ich małżonki nagle, jakby kiedy dwie osoby spotykały się z powrotem w domu, żona, ponieważ zawsze była w domu, a mąż, ponieważ właśnie przyszedł na emeryturę i musi jakoś na nowo sobie ułożyć życie, a wcześniej był tylko jakby praca, praca, praca. Nagle się okazywało, że oni w ogóle nie mają żadnej nici tutaj porozumienia. Więc to się oczywiście zmienia, bo coraz mniej w Japonii jest takich miejsc pracy, które faktycznie zapewniają ten etat właściwie od pierwszej pracy aż do emerytury. Tam też sytuacja idzie bardziej do tego, co my znamy, czyli umowy śmieciowe i coraz mniejsza stabilność. Ale kiedyś tak to wyglądało, więc większość tych bogaczy na tych randkach z młodszymi kobietami i ten taki spisek drugich żon, który w książce się pojawia, podejrzewam, że większość z nich to właśnie tego typu biznesmeni.
Ale też ciekawe, jeśli mówimy jeszcze o tych facetach właśnie, no na przykład chłopak Riki, który z takiej rozbitej rodziny się wywodzi. Mhm. Też jest wychowywany przez samotną matkę, podobnie jak Rika. To też jest ciekawe właśnie, jak te dzieci z tych takich rodzin, jak potem sobie nie radzą właściwie w życiu, prawda?
No rzeczywiście ten taki aspekt, że oboje mają jakąś, mieli, przynieśli jakąś traumę ze sobą, było chyba czymś, co bardzo mocno też tak spoiło właśnie, jak takie masło, które połączyło tę parę. Chociaż tak jak czytamy i czytaliśmy ich historię, widać było, że oprócz tej traumy i tego, że raz na jakiś czas się spotykali, to tam niewiele więcej się działo. U niego też bardzo ciekawy jest ten aspekt, że poza byciem takim redaktorem i wzorowym pracownikiem, jest też wielkim fanem takich japońskich idolek.
Nastolatek,
tak. Mhm. Fanem zespołu, który zakłada t-shirt z podobizną swojej ulubionej piosenkarki, idolki, który jeździ na te koncerty i kibicuje tam pewnie z jakąś latarką albo chorągiewką. Więc każda z postaci ma tam rzeczywiście jakiś taki rys indywidualny i bardzo ciekawy, który dostarcza dużo takich tematów do zastanawiania się nad różnymi problemami. I myślę, że to jest ogromna taka zaleta i fajna cecha tej książki, że rzeczywiście każdy coś ciekawego wnosi.
Każdy coś ciekawego wnosi, a poza tym no to też dzięki pani przekładowi książkę się bardzo dobrze czyta. To można powiedzieć, że to w zasadzie jest literatura popularna, napisana w bardzo dobry, ale też w taki lekki sposób, że mimo nagromadzenia tych różnych problemów i mnóstwa tematów, wątków, które się tam pojawiają, też tych kulinariów i przepisów. No, książka jest tak wciągająca, że właściwie nie można się od niej oderwać.
Bardzo miło mi to słyszeć. I to jest chyba najmilsze, co tłumacz może usłyszeć od czytelnika, czytelniczki. Tak, to jest zdecydowanie taka książka, która, jeżeli ktoś chce tylko rozrywkę i jakąś wciągającą zagadkę, to tu to znajdzie. Jeśli ktoś chce się czegoś dowiedzieć o Japonii, to też tutaj to znajdzie. A jeśli ktoś lubi tak jak cebulę albo właśnie tort rozbierać na warstwy i mieć coś do zastanowienia się, to też do tego dojdzie. Więc to jest chyba taka siła właśnie literatury popularnej, że można wyciągnąć z niej to, na co ma się w danym momencie ochotę. Więc jeżeli tylko sięgamy po to, żeby dowiedzieć się, czy Manako Kadzi za co trafiła za kratki i co z nią będzie, to można czytać tylko jakby na tym pierwszym, tę pierwszą warstwę sobie sczytywać. Ale jeżeli chcemy wejść w głębiej, to też jak najbardziej możemy to zrobić.
No i też możemy, jak zresztą sama pani pisze, zacząć gotować, bo pisze pani, że tłumacząc tę książkę sama zaczęłam gotować jak Rika, warto zaopatrzyć się w ryżowar.
Tak, nie będę ukrywać rzeczywiście. No to możemy chyba zdradzić, że to jest pierwsze zadanie, które Rika dostaje od Manako Kadzi, kiedy po raz pierwszy spotykają się w tokijskim areszcie śledczym. I ma za zadanie przyrządzić sobie ryż z masłem i z kapką sosu sojowego. I ja też, żeby zrozumieć to niesamowite wrażenie, które powinno się odczuć, kiedy weźmiemy do ust tę pierwszą porcję gorącego ryżu z zimnym masłem i z nutą sosu sojowego, i żeby to dobrze oddać, to też to zrobiłam.
I jak? Wrażenie?
Jest pyszny.
Ale musimy mieć ten ryżowar rzeczywiście, żeby ryż przygotować tak jak należy.
Byłoby najlepiej. Mhm. Byłoby najlepiej, żeby mieć ryżowar, bo wtedy i dobry ryż jakościowo, żeby on wyszedł kleisty, ale nie rozgotowany, i żeby każde ziarenko było rzeczywiście idealnie otulone powłoczką masła, to na pewno podniesie, ale proszę się nie martwić, jeżeli ktoś nie ma ryżowaru, można również ugotować jakiś dobry ryż w garnku starą metodą polską i też na pewno będzie dobre.
No właśnie, książka jest bardzo też taka sensualna, bo naprawdę czujemy te smaki, albo chcemy poczuć, prawda, i zapachy. Właściwie wszystkimi zmysłami chłoniemy tę książkę.
Mhm. Tak, to jest rzeczywiście wielka zaleta, tak mi się wydaje. I autorka tutaj musiała na pewno, myślę, że jest też łasuszką.
Łasuszką na pewno, tak.
I lubi zjeść i jej opisy różnych potraw, w sumie takich bardzo często zwyczajnych, prostych właśnie, tak jak ten ryż, albo jak makaron, który można przygotować samemu w domu, są takie, że aż ma się ochotę spróbować.
I znakomicie udało się to pani oddać, także bardzo gratuluję. Anna Wołcysz przełożyła z japońskiego książkę Asako Yuzuki zatytułowaną Masło, która ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego, a tłumaczka Anna Wołcysz była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo pani dziękuję.
Również bardzo dziękuję za rozmowę.
Dobre książki. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.